Gościem Poranka Wnet jest pani Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji. Dzień dobry pani minister.
Witam panią, witam państwa.
Przyglądała się pani naszej bombce.
Tak, bardzo ładna, śliczna.
Taka jest wnetowa, dostaliśmy ją w prezencie. My tu mamy dużo prezentów na naszym stole radiowym, ale to o prezentach dzisiaj nie będziemy rozmawiać, tylko o sieci 5G. 19 grudnia informacja: ministrowie zdrowia i cyfryzacji podpisali rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Zostały one zwiększone, w niektórych przypadkach złagodzono je stukrotnie, na przykład w zakresie częstotliwości od 2 GHz do 300 GHz. Co to oznacza dla nas, dla Polaków, dla obywateli?
Co to oznacza? No oznacza to, że w końcu dociągnęliśmy do tych limitów zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia, która od 1999 roku mówi, że tak zostało przebadane zjawisko pola elektromagnetycznego na częstotliwościach radiowych, że limit Które obowiązywały u nas, no już są, nie przystają do obecnego stanu wiedzy naukowców. Co to oznacza dla nas w rzeczywistości? No przede wszystkim zmiana, zharmonizowanie limitów natężenia pola elektromagnetycznego do tych, które już dzisiaj są w sumie w całej Europie, bo to też warto powiedzieć, że Polska była jednym z trzech ostatnich krajów Unii Europejskiej, która miała jeszcze te limity nie takie, jak zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Miała jedne z najbardziej rygorystycznych na świecie. Można się pokusić nawet o stwierdzenie, że najbardziej rygorystyczne na świecie. Dzięki temu, że udało nam się je zharmonizować, będzie teraz mogła sieć mobilna rozwijać się bez przeszkód. Tutaj wiele osób mówiło, że te limity są podnoszone po to, żeby wprowadzić sieć piątej generacji. Co trochę prawdą jest, a trochę nie. Dlaczego? Dlatego, że w rzeczywistości brak harmonizacji limitów doprowadziłby do tego, że już doprowadzał do tego, że sieci starszych generacji 4G, 3G, 2G, one się po prostu zwyczajnie zapychały. Transmitujemy coraz więcej danych.
To rozporządzenie, rozumiem, już weszło w życie, ono wchodzi w życie.
1 stycznia wchodzi w życie.
Czyli za kilka dni, za tydzień, drodzy państwo, to rozporządzenie będzie już obowiązywało. No i właśnie jak wygląda sytuacja dzisiaj? Na jakim my jesteśmy etapie, jeżeli chodzi o stan pracy nad 5G w Polsce?
Wydaje się, że jesteśmy na dość dobrym etapie. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął dystrybucję częstotliwości przeznaczonych dla sieci piątej generacji. To jest pasmo C od 3,6 do 3,8 GHz. Warto też podkreślić przy tym, że nie są to częstotliwości wykorzystywane przez sieci mobilne nowe, bo operatorzy mobilni już z nich wcześniej korzystali dotychczas na potrzeby starszych standardów starszych generacji. Teraz prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął przygotowania do aukcji. Tę aukcję ma zakończyć w połowie przyszłego roku, co oznacza, że od połowy przyszłego roku operatorzy będą dysponowali ponownie tymi częstotliwościami już z przeznaczeniem na 5G. W ramach aukcji przewidziane są też tak zwane zobowiązania pokryciowe, które doprowadzą do tego, że w jednym mieście do końca 2020 roku powstanie sieć piątej generacji.
No właśnie,
generacji.
Pojawia się pewnie pytanie i pani też często
które
je słyszy. Które to miasto? Dokładnie.
No, ciężko nam antycypować decyzje operatorów, dlatego że operatorzy mają możliwość wyboru z 16 miast wojewódzkich.
Ale testy już są prowadzone w
Oczywiście.
Warszawie na przykład, tak?
No tak? Do tego jeszcze nie zdążyłam dojść, ale faktycznie, jeżeli mówimy o już takim wdrożeniu, powiedzmy tak stricte wdrożeniu sieci piątej generacji na częstotliwościach, które dostaną w 2020 roku, to jest to jedno miasto, które będzie, o którym wspominałam.
A jak te testy w Warszawie wyglądają?
Natomiast testy, jeszcze tylko dokończę, natomiast testy faktycznie są już prowadzone jak Polska długa i szeroka. Jak one wyglądają? No w Polsce, w samej Warszawie mamy kilka lokalizacji. Jedna jest tutaj koło państwa pod Pałacem Kultury, jedna jest nad Wisłą. Jak one wyglądają? No dokładnie tak samo jak docelowe wdrożenia, natomiast one mają też na celu pomóc operatorom zaplanować wdrożenie sieci, dlatego że każdy z nich dysponuje różnymi urządzeniami radiowymi, chce też dokupić nowy, będzie musiał dokupić nowy, będzie musiał dostosować swoją sieć w pewnym zakresie. Także testy mają na celu pomóc im zaplanować wdrożenie, ale w niektórych przypadkach już doprowadzają do w wyniku testów udostępniana jest sieć również komercyjnie.
Federalna Komisja Łączności nie znalazła powodu, żeby zmieniać istniejące limity narażenia na czynniki, właśnie jeżeli chodzi o 5G, to jest najnowsza informacja, że zagrożenia właśnie z funkcjonowaniem sieci 5G nie ma. W Polsce cały czas słyszy się o sporze tych, którzy są za, tych, którzy są przeciw, i jeden z takich głosów to jest pani profesor Alicja Bortkiewicz z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, która ma zupełnie inne zdanie niż Federalna Komisja Łączności Stanów Zjednoczonych. Z pełnym przekonaniem zaznaczyła właśnie ona, że sieć 5G nie jest wdrożona nigdzie na świecie, więc nie można mówić o przetestowaniu jej działania na ludziach. Dodała też, że do tej pory jedyne takie dane, jakie mamy, to badania, które zostały przeprowadzone na zwierzętach, i powinno się wprowadzić coraz więcej badań klinicznych na ludziach. Jak pani się do tego ustosunkuje?
No, powiem szczerze, że mi jest bardzo ciężko, bardzo niełatwo prostować wypowiedź profesorów, natomiast no, pani profesor być może nie wie, że owszem, sieć piątej generacji jest komercyjnie wdrożona w wielu, wielu krajach. Mówimy tutaj i o Korei Południowej, i o Europie już, gdzie chociażby w Wielkiej Brytanii mamy bardzo, bardzo dużą liczbę, rosnącą liczbę użytkowników, jeżeli w ogóle pewnie miałabym oceniać, który kraj w naszym regionie jest najbardziej zaawansowany, to pewnie pokazałabym palcem wskazała na Wielką Brytanię. Mamy Stany Zjednoczone, tych krajów jest coraz więcej, kilka milionów, jeżeli już nie kilkanaście milionów użytkowników sieci piątej generacji. Ja oczywiście szanuję zdanie pani profesor. My przygotowując się do, pracując nad rozporządzeniem też między innymi, i też pracując nad w ogóle rozwojem sieci mobilnej w naszym kraju, my się bardzo rzetelnie przyglądamy najnowszym wynikom badań. I
Państwo te wyniki badań czerpią? Bo rozumiem, że w Polsce...
Z całego świata naukowego.
W Polsce badań nie prowadzimy.
To nie jest tak, że nie prowadzimy badań. To znaczy... Proszę zwrócić uwagę, że świat naukowy jest bardzo zróżnicowany. Są głosy, które mówią tak jak pani profesor, i my się z drugiej strony też cieszymy, że takie głosy są, bo one nam pokazują, co należy jeszcze sprawdzić. Tylko proszę tutaj wziąć pod uwagę to, że jednak podejmując decyzję, trzeba przeanalizować całość dorobku świata naukowego. Jeżeli mamy konsensus naukowców, a w przypadku akurat sieci piątej generacji, tak samo jak w przypadku sieci czwartej, trzeciej i drugiej generacji, ten konsensus naukowców jest, który mówi, no jesteśmy w tym, jest taki, a nie inny stan wiedzy, wyniki badań, jeżeli weźmiemy 100% badań, 99,9% mówią, że to jest okej. Jasne, pojawiają się jakieś wątpliwości, jak przy każdym czynniku. I to też musimy sobie powiedzieć,
ale
zarówno jakoś, przy kawie,
ale
przy...
Tak dużo głosów rozbieżnych nie słyszeliśmy przynajmniej ani przy 3G, ani przy 4G. Jakoś to...
Ta debata się nie toczyła mocno. Tak, ja myślę, że to jest... No też miejmy świadomość tego, że część tych ruchów jest inspirowana, i miejmy też jest inspirowana, to się nie bierze, dezinformacja nie bierze się znikąd.
A jak pani uważa, czy mogą być inspirowane?
Pani redaktor, ja myślę, że tutaj niewiele potrzeba dziennikarzowi, jestem przedstawicielem rządu i nie mogę sobie tutaj pozwolić na to, żeby pokazywać palcem, skąd ta dezinformacja pochodzi.
Ale mówi pani o inspiracji, to też jest poważne słowo.
Musimy mieć świadomość tego, że dzisiaj każdy kraj biegnie w tym wyścigu technologicznym i tak naprawdę w interesie każdego kraju jest, żeby być na początku tego peletonu, albo nie zostać z tyłu.
No to dochodzimy do tego najważniejszego tematu, o którym się też bardzo dużo mówi, czyli firma Huawei. Zaawansowane negocjacje Deutsche Telekom i właśnie tej chińskiej firmy w sprawie budowy sieci 5G w Niemczech zostały zawieszone z powodów politycznych. To dowiedział się Reuters, to jest informacja sprzed 2 dni. Jak pani się odnosi do tego? To dobra decyzja, że Niemcy nie chcą współpracować z Chińczykami? Czy zła?
No mi się wydaje, że Niemcy jeszcze tak kategorycznie nie powiedzieli, czy chcą, czy nie chcą współpracować z Chińczykami. Ciężko mi oceniać decyzję rządu niemieckiego. Ja mogę skomentować decyzję rządu polskiego, która to decyzja jest ze wszechmiar w mojej ocenie trafna i sprowadza się do tego, że no, nie pokazujemy palcem żadnego kraju, żadnego dostawcy, natomiast budujemy świadomość i rozwijamy zasoby, które pozwolą nam mieć pewność, że sieć telekomunikacyjna jest bezpieczna. Bo no, to nie chodzi o to, żeby tutaj brać udział w tej grze geopolitycznej, tylko że faktycznie doprowadzić do tego, że filar gospodarki, którym jest sieć telekomunikacyjna, bo dzisiaj sieć telekomunikacyjna stała się filarem gospodarki, no w pewnego dnia nie przestanie nam działać.
Ale mówi pani o tym, że nikogo nie chcemy wykluczać, ale jak spojrzymy na wypowiedzi przedstawicieli polskiego rządu, mówię tutaj przede wszystkim o wypowiedzi pana Mariusza Kamińskiego, koordynatora do spraw służb specjalnych, który niedawno był w Stanach Zjednoczonych i mówił wprost, że jeżeli byśmy dopuścili do Chin, w tym przypadku Huawei, do budowy infrastruktury 5G, to zacytujmy, będzie to potwornym ryzykiem, potworną nieodpowiedzialnością i niestety wydaje się, że głos Polski w Europie w tych sprawach jest osamotniony i jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni, więc to jest jakby jednoznaczna deklaracja.
No tutaj faktycznie pan minister koordynator wskazał konkretnie ten podmiot. To jest w ogóle też, trzeba mieć świadomość tego, że dobrze by było przejrzeć cały ten wywiad. Pan minister koordynator, jego głównym zadaniem jest oczywiście troska o bezpieczeństwo Polski. Ma dostęp do wielu najbardziej sklasyfikowanych informacji.
Ale to no będziemy dopuszczać tę Huawei, czy nie będziemy dopuszczać do budowy infrastruktury?
Tutaj pani bardzo kategorycznie zadaje to pytanie, a ja mówię, że będziemy dopuszczać dostawców, którzy zostaną zweryfikowani pod kątem bezpieczeństwa.
Rozumiem, że koordynator służb specjalnych będzie to nadzorował, a po jego wypowiedzi wiemy, że raczej to będzie jednoznaczna ocena
firmy. Jak najbardziej minister koordynator odgrywa tutaj bardzo ważną rolę i na pewno jego głos będzie bardzo dużo ważył.
A czyli nie mówimy nie, ale się przyglądamy. Tak jak pani mówi, że nie będziemy nikogo dyskryminować, ale jednak w Europie ta firma i w ogóle Chińczycy w dużym stopniu są już na czarnej liście, możemy to tak nazwać.
No ta dyskusja się toczy już od dłuższego czasu. Faktycznie, no nie udawajmy, że w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje już dawno temu, co oznacza, że w przestrzeni niepublicznej one krążyły od jeszcze dłużej. No, ciężko dzisiaj antycypować finalne decyzje pozostałych krajów, natomiast widzimy, że ten temat jest bardzo ważny. Co chwila pojawiają się nowe informacje z pozostałych krajów członkowskich. No też sporą rolę odgrywa Unia Europejska jako taka i Komisja Europejska, która no, też chce jakieś wypracować standardy bezpieczeństwa sieci mobilnej dla Europy.
I już na koniec, polska gospodarka w przypadku sprawnego wdrożenia sieci 5G może zyskać do 2028 roku 63 miliardy złotych. To jest najnowszy raport sieć 5G w Polsce. Jak można na to wyliczyć, że takie sumy będziemy mogli zaoszczędzić?
Oczywiście to jest szacowanie, to są analizy. Miejmy świadomość, ja już tutaj powiedziałam to zdanie, ale i powtórzę, że dzisiaj sieć telekomunikacyjna staje się filarem gospodarki. Kiedyś jak fabryka nie powstałaby bez dostępu do drogi, do sieci energetycznej, tak dzisiaj już inwestor patrzy również na dostęp do sieci telekomunikacyjnej. Dzisiaj jeszcze, przez ostatnie może kilka lat, jak sięgniemy wstecz, to bardziej był dostęp do sieci mobilnej, do światłowodu, dlatego że on zapewniał takie, a nie inne parametry. Natomiast no, sieć piątej generacji zapewni podobne parametry w sieci mobilnej, więc też no, wydaje się, że również sieć mobilna stanie się niezbędna do tego, żeby się przemysł rozwijał. No i jeżeli mamy się rozwijać, jeżeli mamy na tym zarabiać, jeżeli ludzie mają mieć miejsca pracy, jeżeli nasza gospodarka ma być silna, no to to musimy ten filar zbudować.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji, była gościem dzisiejszego Poranka Wnet. Godzina 8:32. Słuchają Państwo oczywiście Poranka Wnet, bo jakżeby inaczej, a my posłuchamy, tak, Darek Konkol dokładnie wie, o czym myślę. Mario, czy już wiesz, w wykonaniu Kuby Badacha, to jest piękny utwór na święta. Godzina 8:36, Poranek Wnet trwa, a w naszym studio jest Jan Śpiewak, działacz społeczny, człowiek, instytucja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
No to zacznijmy od tej przykrej sprawy, bo to symboliczne. 13 grudnia zostałeś skazany wyrokiem prawomocnym. Przypomnijmy, wyrokiem prawomocnym Sąd Okręgowy w Warszawie uznał ciebie winnego zniesławienia Bogumiły Górnikowskiej, córki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego w rządzie Platformy Obywatelskiej, prawda? Mhm. I PSL-u. Sąd utrzymał w mocy wyrok sądu rejonowego i wyznaczył taką karę: 5 000 zł grzywny i 10 000 zł nawiązki na rzecz tejże pani Górnikowskiej. Uzasadnienie wyroku było niejawne. Najpierw komentarz do tego wyroku. Mhm.
Faktycznie, no to już ponad tydzień temu, 13 grudnia, sąd wydał taki wyrok. Uprzednio wyrzucił media i publiczność z sali, bo sentencja, samo uzasadnienie wyroku również zostało utajnione osobnym uzasadnieniem. To wyrok w sprawie karnej. No ja byłem absolutnie zdruzgotany tym wyrokiem. No wydaje mi się, że on naruszał jakieś elementarne poczucie sprawiedliwości. Był efektem jakby mojej interwencji, którą zrobiłem na prośbę mieszkańców nielegalnie zreprywatyzowanej kamienicy na Ochocie. Mówiłem o rzeczach, które dotyczą bardzo wielu ludzi. Mówiłem, krytykowałem panią Górnikowską, czyli właśnie córkę pana ministra Ćwiąkalskiego, nie za jej jakieś osobiste cechy czy działalność, prawda, nie wiem, prywatną, tylko krytykowałem jej działalność publiczną, służbową, która i jako obywatel, myślę, że każdy z nas musi mieć prawo krytykować władze publiczne, czy biznes, czy osoby, które po prostu wpływają na naszą rzeczywistość i na nasze życie. I odebranie mi przez sąd takiego prawa, kryminalizacja prawa do krytyki jest czymś bardzo po prostu niebezpiecznym. Czymś, co sprawia wrażenie takiej przemocy sądu, tak? Sąd, który po prostu nie chce, żeby wyjaśniać pewne sprawy dotyczące reprywatyzacji, które przecież były efektem działań też prawników, innych sędziów. Cała ta afera reprywatyzacyjna to była afera prawnicza i sąd jakby przekreśla tą przeszłość grubą kreską i nie chce, żeby to było rozliczane, a za to osoba, która o tym mówi, prawda, jest skazywana, i to nie wyrokiem cywilnym, co by jeszcze było, prawda, można powiedzieć, że okej, sądźcie się i prawda, o słowa przed sądami cywilnymi, ale tutaj mamy sąd karny, więc jest to przestępstwo i ja jestem dzisiaj przestępcą, jestem jakby na równi z Markiem M., który, prawda, jest znanym kryminalistą i jest jedyną osobą chyba do tej pory skazana prawomocnym wyrokiem za udział w aferze reprywatyzacyjnej. No, wydaje mi się, że to jest ogromne nadużycie
ze
strony sądu.
Ale pamiętam, jak mówiłeś przed wyrokiem, że jeżeli zapadnie wyrok skazujący, to wyjedziesz z Polski albo będziesz siedział w więzieniu i na pewno nie będziesz tych pieniędzy płacił, ale chyba tak jednak nie będzie, prawda?
Mam nadzieję, że tak jednak nie będzie. Oczywiście ja dalej oczywiście podtrzymuję, że ten wyrok po prostu dla mnie jest naprawdę jak splunięcie w twarz ofiarom reprywatyzacji w tej konkretnej kamienicy, ale też w innych. Ja zamierzam wykorzystać każdą drogę, jaka mi przysługuje, legalną, żeby zdjąć z siebie to piętno i mam nadzieję, że one będą skuteczne, tak? Mówię tutaj o wniosku do prezydenta Dudy, mówię tutaj o wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich o kasację do Sądu Najwyższego, rozważamy też drogę europejską. Na pewno jestem przekonany, że któraś z tych instytucji zareaguje pozytywnie.
Ale to tak, to powiedzmy, jak wygląda formalnie sytuacja, bo jeżeli Jan Śpiewak złoży wniosek o ułaskawienie, on zostanie rozpoznany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tak powiedział wczoraj podczas wywiadu w TVP Info z Michałem Rachoniem prezydent Andrzej Duda, czyli jeszcze wniosku nie złożył twój pełnomocnik, czy nie złożyliście, tak?
Tak, czekacie? Będzie złożony naprawdę bardzo szybko. Będzie złożony taki wniosek i będzie też oczywiście sam wniosek, jakby prezydent może tutaj zrobić różne rzeczy. Może jakby całkowicie wykreślić, skreślić karę, może wytrzeć, znaczy zatrzeć, chyba się tak mówi.
Tak, może ten zatarciu
może doprowadzić do zatarcia tego, że mamy po prostu w tym rejestrze skazanych, tak? Bo to też jest pewna jednak duża niedogodność, że tak powiem.
A kim był sędzia personalnie?
O,
co to za człowiek był,
wiem,
który wydawał wyrok?
Szczerze mówiąc, nie miałem specjalnie ochoty nawet sprawdzać, bo bałem się tego, co odkryje. Ale myślę, że tutaj nie chodzi o nazwiska konkretnych sędziów, tylko chodzi o system.
Ja wiem, że system też.
Tu chodzi o system, który umożliwia tego typu działanie, tak? Znaczy, oczywiście jest tak, że ci sędziowie... No nie miałem specjalnie wrażenia, żeby oni byli bardzo mile do nas nastawieni. Oczywiście ci sędziowie w sądzie apelacyjnym. Radykalne była ich podstawa, była zupełnie inna, gdy kamery były na sali, a gdy kamer nie było na sali. To też jest taki uwaga co do tego, że procesy tego typu powinny odbywać się jednak z pełną jawnością. No i widać było, że no jestem natrętem, który przeszkadza, tak? I przeszkadza, bo mówi głośno o pewnych rzeczach, które pokazują tą elitę prawniczą w bardzo niewygodnym świetle. Ale to, że oni zrobią to 13 grudnia, w rocznicę stanu wojennego, jeszcze w kontekście tej wojny, która teraz trwa, politycznej, o sądy, stworzyło to mieszankę wybuchową.
Ale udało ci się zebrać pieniądze, bo rozumiem, że ta zapłata, którą sąd przewidział, to jednak Polacy, twoi rodacy się skrzyknęli.
Bardzo im dziękuję wszystkim.
I udało się więcej zebrać niż zaplanowałeś.
Tak, chociaż to nie jest oczywiście zbiórka na karę, bo to jest kolejna jakby problem procesów karnych jest taka, że jak się przegrywa taki proces karny, to nie można zbierać pieniędzy na karę, tylko trzeba zapłacić z własnych pieniędzy, bo macie to osobiście dotknąć, tak? W cywilnych sprawach można zrobić zbiórki, więc to też jest takie bardziej, prawda, społecznie akceptowalne, mi się wydaje. Faktycznie udało mi się zebrać w tydzień prawie 60 tysięcy złotych, więc 4 razy więcej niż tego, co sąd ode mnie chce. No to jest niesamowite i budujące, że na pewno jest taka solidarność wśród ludzi. No i pokazuję, ludzie mi piszą, żebym założył jeszcze Patronite'a, żebym miał jakoś stałe... No widać, że to, co robię, jest doceniane i ludzie chcą, żebym robił to dalej, więc dla mnie to jest oczywiście ogromna motywacja, żeby działać.
Żeby działać i na pewno działasz, tak samo w twojej obronie stanęło to środowisko lokatorskie. Mowa tutaj o tym, co pojawiło się w Gazecie Wyborczej. Został opublikowany artykuł Wojciecha Czuchnowskiego na twój temat. No i lokatorzy, którzy przeczytali, którzy ciebie znają, piszą, że artykuł Gazety Wyborczej autorstwa tegoż właśnie dziennikarza traktuje Jana jak sztubaka, który się rozpędził, nie chciał przeprosić i skrzywdził niewinną osobę. Wydaje się nam to śmieszne.
Bardzo dziękuję za to wsparcie, bo tak naprawdę to środowisko lokatorskie jest jakby tutaj, ja współpracuję z tym środowiskiem od samego początku, ale od bardzo dawna ten głos tego środowiska jest dla mnie bardzo istotny i mogę podziękować za to wsparcie. Faktycznie ten artykuł w Gazecie Wyborczej, nie jest to pierwszy paszkwil na mój temat, ale chyba to był taki pierwszy, taki naprawdę taki widowiskowy. Miałem jeszcze taki tekst, pamiętam, Newsweek opublikował też taki tekst oparty o nieprawdziwe informacje o mnie, ale tutaj mieliśmy do czynienia z atakiem na mnie przez jedną z ogólnopolskich gazet. Ja jednak nie jestem politykiem, co różni ludzie uważają może inaczej, ale nie jestem czynnym politykiem, jestem obywatelem. I jednak fakt, że Gazeta Wyborcza atakuje człowieka, który, prawda, nie walczył o jakiś własny partykularny interes, czy o własną karierę, tylko po prostu prowadzi jakąś debatę publiczną na ważny publiczny temat, jest dość wstrząsający.
Czemu paszkwil? To mocne słowo, mocne określenie.
No bo, pani redaktor, tam doszło do ujawnienia. Po pierwsze, cały wielki tekst, nie zostałem zapytany ani razu o zdanie, w ogóle nie byłem w ogóle pytany.
Nie dzwonił do mnie
pan redaktor, ale tam został ujawniony materiały z postępowania procesowego, który został utajniony przez sąd i został ujawniony w tej gazecie, tak? I został ujawniony tylko 3 strony, nie wiem, z materiału, który miał kilkadziesiąt, czy może nawet kilkaset stron, dosłownie 4 zdania. Kto się zdecydował na ujawnienie tego materiału? Nie wiem, no ale jest to przestępstwo, tak, w świetle prawa. To pokazuje, do jak bardzo radykalnych kroków są gotowi moi, ludzie, którzy traktują mnie jak wroga, że są gotowi, prawda, korzystać z nielegalnych źródeł informacji, żeby tylko dowalić komuś. Tak naprawdę w sprawie o wolność słowa, o reprywatyzacji, o jakąś elementarną sprawiedliwość. To jest dość niesamowite.
A jak Jan Śpiewak patrzy na ustawę, która ma teraz być już de facto niedługo przyjęta przez Senat i w ogóle w najbliższej przyszłości, mówię o wymiarze sprawiedliwości. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego tę reformę, te zmiany nazwała ustawą kagańcową, a Jan Śpiewak chce na ten temat.
Znaczy, ja oczywiście ja uważam, że te zmiany wokół polskiego sądownictwa, no, że to nie prowadzi do zmiany systemowej, tak? Znaczy, że te zmiany prowadzone przez PiS to są zmiany wyłącznie oparte o to, żeby zmienić ludzi, tak? I oczywiście rozumiem ten punkt widzenia, że trzeba zmienić ludzi, żeby zmienił się system, no ale co z tego, jeśli się zmieniają ludzie, a system się nie ulega zmianie, tak? I ja nie znam treści dokładnie tej ustawy, więc ciężko mi się wypowiadać, no ale nie wierzę, żeby te reformy proponowane przez PiS przyniosły tutaj poprawę sytuacji zwykłego człowieka w sądownictwie.
A to co by się musiało stać, żeby zwykły człowiek miał lepiej w polskim sądownictwie?
Wie pani, to strasznie dużo osób mnie ostatnio o to pyta i ja bardzo ostatnio się dużo nad tym zastanawiam.
A no bo pan spędził bardzo dużo czasu ostatnio w polskim sądzie.
Bardzo, ja jestem tak, ja mam 22 sprawy w sumie miałem wytoczone i czy większość z nich trwa jeszcze, znaczy większość to może nie, ale tam połowa jeszcze z nich trwa. Trzeba sprawić, żeby sędziowie musieli dostrzegać szerszy kontekst społeczny swoich działań i żeby czuli odpowiedzialność. I to do tego wobec ludzi. I to trzeba, do tego trzeba doprowadzić. Ale oni muszą być odpowiedzialni wobec ludzi, a nie wobec polityków. Tak mi się wydaje. No i jakby, czy zmienimy po prostu ludzi, którzy są lojalni wobec jednego układu na sędziów, którzy są lojalni wobec jednego układu na sędziów, którzy są lojalni wobec innego układu. No moim zdaniem to nie zmieni tego feudalnego, bo tak naprawdę problemem głównym jest ten feudalny stan, jakim się zamieniła ta grupa prawnicza i brak jakiejkolwiek odpowiedzialności i to, że oni stają się po prostu narzędziem w rękach bogatych, wpływowych do tego, żeby walczyć o swoje wpływy i interesy. No i jakby gdzieś tutaj obywatel w ogóle nie ma tutaj szans, jeśli nie jest, prawda, nie ma dobrego prawnika, nie ma kontaktów i tak dalej, bo każdy przepis prawa, jak się okazuje, w Polsce można interpretować jak się chce.
No, ale pan swego czasu brał udział też w akcji Wolne Sądy, prawda?
Brałem, nawet organizowałem demonstrację w 2017 roku. No teraz już bym tego nie robił, bo wiem, że już powrotu do status quo być nie może po prostu, tak? To, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2-3 lat.
Co się takiego wydarzyło?
No przede wszystkim się wydarzyło coś, co jakby ja ciągle nie jestem w stanie, znaczy mam wrażenie też, że to w debacie publicznej nie jest wystarczająco, jakby, albo przynajmniej na mnie to robi takie wrażenie. No wybuchła afera reprywatyzacyjna, tak? Poszli ludzie jacyś do więzienia, znaczy właśnie do aresztu, nie do więzienia, bo jeszcze nikt skazany prawomocnie nie został. Ogromna skala nieprawidłowości.
I że nic się nie stało, tak?
Wychodzi komisja weryfikacyjna, wydaje decyzję, trafia to do Sądu Administracyjnego w Warszawie, a Sąd Administracyjny w Warszawie po prostu mówi, nie, no spoko, można było wydawać decyzję na 120-latków, można było kupować roszczenia za 1500 zł, można było wyrzucać ludzi z mieszkań i nagle jest po prostu... Minęły 4 lata, a tutaj Sąd Administracyjny w Warszawie i też inne sądy, tak, myślę tutaj głównie o cywilnych, ale szczególnie ten, po prostu jakby nic się nie stało, tak, Polacy nic się nie
ale
stało.
I to jest wstrząsające. Ale tutaj chyba głównym motorem tego, że te decyzje Komisji Weryfikacyjnej są kwestionowane, jest warszawski ratusz, bo oni praktycznie jak nie w części, tak, to w całości te decyzje skarżą. Tak. I te pieniądze nie mogą być ani wypłacane lokatorom, więc...
Postawa ratusza jest też wstrząsająca, tak, no tylko, że to, że jeśli jeszcze jestem w stanie, znaczy nie jestem w stanie zrozumieć, tak, no ale okej, no ratusz jest, prawda, wybrany, Platforma Obywatelska, wiadomo, jaki jest stosunek do reprywatyzacji, no ale oczekiwam od sądu, żeby stał tutaj na straży jakichś elementarnych zasad i wartości, a sąd często idzie nawet dalej niż to, czego chce warszawski ratusz, jeśli chodzi o obronę interesów tych osób, które się dobiły gigantycznych majątków na reprywatyzacji, więc oczywiście ten związek między ratuszem Sejmem, sądami, ludźmi, beneficjentami reprywatyzacji jest widoczny i oczywisty i widać go przy tych decyzjach wydawanych przez sądy administracyjne. I czekałem, aż jak środowisko prawnicze zabierze głos w sprawie tego, co robi Sąd Administracyjny w Warszawie i nie zabrało. Więc to oznacza dla mnie, że jest zgoda, jest konsensus w tych elitach prawniczych, że reprywatyzacja, ta dzika reprywatyzacja do Warszawy może wrócić i ta mafia reprywatyzacyjna w ślad za nią też może wrócić.
A tak pan myśli, że tak może być? Że teraz jest głośno i się o tym mówi?
Jeśli słyszę tych prawników, którzy opowiadają to, co opowiadają, tak? Jeśli widzę Jacka Dibua, który jest, prawda, którego kancelaria skarży te decyzje w imieniu ratusza, który jest...
Przypomnijmy, że Jacek Dibua był osobą, którą Platforma Obywatelska zgłaszała jako kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa albo Trybunału Stanu.
Do Trybunału Stanu to moim zdaniem się dostał w ogóle, więc...
On jest w Trybunale Stanu?
Wydaje mi się, że tak.
To
tak,
chyba
tak.
Zaraz sprawdzimy.
Proszę, można sprawdzić, ale wydaje mi się, że absolutnie jest.
I jego kancelaria, tak, skarży głównie te decyzje?
No głównie tak, albo prawnicy, którzy pochodzą z jego kancelarii, tak? Więc jakby wszystko, droga stoi otworem, tak? No i tutaj oczywiście odpowiedzialność znowu spada na rządzących i pytanie jest takie, gdzie jest ustawa reprywatyzacyjna, tak? No bo jeśli oni uważają, że można interpretować prawo jak się chce, to tylko jasny akt prawny może to przerwać.
No tak, Jan Śpiewak ma rację, w skład Trybunału Stanu weszli Jacek Dibua, czyli jakby system się zamyka. Układ nam się zamyka.
To jest facet, który adwokat, który reprezentuje taką jedną firmę deweloperską, z którą mam proces, już nie chcę mówić nawet jaką.
A na jaką literę?
Na literę R.
Na R? Myślałam, że na F.
Nie, aż tak źle nie jest. Chociaż to też nie jest wesoła firma. Reprezentuję tego Artura W., którego aresztowali ostatnio, tak, za łapówkę burmistrza Włoch. Reprezentuję warszawski ratusz, skarżąc decyzje korzystne dla ratusza. Jest jeszcze ten adwokatem tego Austriaka, tego Belfingera, czy tam jak on tam się nazywał.
Od dwóch wiesz.
No po prostu ty członek Trybunału Stanu.
I jeszcze, teraz jest Trybunału, i ta, tak.
Jeszcze mi stanu. Osobiście grozi pozwami. Nie wiem, co z tym się dzieje, może mu nie przypominajmy, ale opowiadał, że będzie mi wysyłać przeciwko mnie pozwy, więc jakby ta druga strona naprawdę nie zrobiła jakiejś tego, nie ma żadnej skruchy, nie ma żadnej przyznania się do win, nie ma żadnej chęci naprawy. Nic się nie stało, tak?
Nic się nie stało, ale tu poruszyłeś bardzo ważny wątek, mianowicie mówię o ustawie reprywatyzacyjnej. Patryk Jaki swojego czasu próbował coś w tej materii zrobić, coś tam wymyślał, kombinował, no ale teraz już wiemy, gdzie jest. Jest w Brukseli i tutaj na tym polu nie ma woli politycznej po prostu.
No tak, ale to jest jednak, jesteśmy jedynym krajem, bloku wschodniego, tak, myślę tylko o tych krajach postkomunistycznych, które nie przyjęły jakiegokolwiek systemowego rozwiązania. No i teraz przypadek? Nie sądzę, tak, cytując klasyka. No więc jakby to pokazuje tak naprawdę, czym są nasze elity polityczne, tak? Znaczy, jeśli one nie są w stanie załatwić tak elementarnej sprawy. Tutaj mówimy z jednej strony, są te roszczenia 447, zaraz się będą wrócą, tak? Jest nasze potężne lobby arystokratyczno-prawnicze, które chce przejmować majątki, tak? Są jeszcze ogromne kontrowersje z tym, co się działo w Komisji Majątkowej Kościelnej. Przecież tam też bardzo dużo majątków czy dużo czytaliśmy o UBK-ach i SBK-ach, którzy razem z księżmi wyciągali ogromne pieniądze stamtąd, tak? Nie ma w żaden sposób, to narosły ogromne majątki, gigantyczne majątki powstały, fortuny się pobudowały na tej reprywatyzacji i dalej te fortuny chcą być budowane, no bo jeśli jak nie widzę, że nie ma ustawy, sądy mówią, że właściwie można dalej oddawać nieruchomości, prawda, i roszczenia za 1000 złotych są
pole,
okej. Ale to co to za świat? Znaczy, że to Polska po prostu na żadnym błędzie się nigdy nie uczy, tak? Jakby, i już oczywiście znamy tą fraszkę z XVI wieku, tak? Że Polak, jak to było, Polak po szkodzie się tam nauczy.
Mądry Polak po szkodzie.
Ale tam potem był dopisek, że nawet tak. Po szkodzie i tak się nic nie nauczy. Tak, jakby tak była,
ale
taki był wydźwięk tej fraszki.
Jakimś optymistycznym akcentem skończmy naszą rozmowę, że Jan Śpiewak będzie się ubiegał o ułaskawienie
tak
i wierzy
jest.
W to, że do tego ułaskawienia
i że
dojdzie.
Ustawa reprywatyzacyjna też zostanie w tej kadencji Sejmu uchwalona.
Tego życzy pan posłom i senatorom, żeby uchwalili
Absolutnie. Na święta i na Nowy Rok, chociażby to jedną sprawę załatwili dla ważną dla Polski.
Z ustawą na ustach, Jan Śpiewak, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Godzina 8:55, a my posłuchajmy pierwszej gwiazdki.